Suplika do arcybiskupa Łubieńskiego. Trwało to kilka długich dni, zanim ustalone zostaje, co następuje. 1. Proroctwa wszystkich proroków o przyjściu Mesjasza już się spełniły. 2. Mesjasz był Bogiem prawdziwym, któremu na imię Adonai, ten wziął ciało nasze i wedle niego cierpiał dla odkupienia i zbawienia naszego. 3. Od przyjścia prawdziwego Mesjasza ofiary i ceremonie ustały. 4. Każdy człowiek powinien być posłuszny zakonowi Mesjasza, bo w nim zbawienie. 5. Krzyż Święty jest wyrażeniem Trójcy Przenajświętszej i pieczęcią Mesjasza. 6. Do wiary Mesjasza Króla żaden przyjść nie może inaczej, jak tylko przez chrzest. Kiedy poddają pod głosowanie pierwszych 6 tez, Krysa jest przeciwny chrztowi, ale widząc podniesione ręce, zdaje sobie sprawę, że nic się już nie da zrobić. Macha gwałtownie ręką i siedzi ze spuszczoną głową, z łokciami wspartymi o kolana, patrzy w podłogę, na której grudki błota wniesione do izby na butach niechętnie wsiąkają w trociny. Opamiętajcie się, robicie wielki błąd! Krysa, mimo brzydkiej twarzy, jest dobrym mówcą i jako taki rozsnuwa przed zebranymi wizję tak marną, że zaczynają się przechylać na jego stronę. W jego ustach ich przyszłość powoli i nieodmiennie będzie przypominać życie chłopa. Ten argument zaczyna działać po południu, kiedy już zjedli i rozgrzane ciała stają się ociężałe, a na dodatek zmierzch, który zapada za małymi okienkami, jest stalowy jak ostrze noża. Wydaje się, że będzie trwał w nieskończoność. Krysie udaje się zapisać warunki przyjęcia chrztu w kilku zdaniach. Że chrzest nie odbędzie się przed świętem Trzech Króli 1760, nie będzie się ich zmuszać do golenia brud i ścinania pejsów, będą mogli używać podwójnych imion i chrześcijańskich i żydowskich, będą nosić żydowskie ubiory, będą mogli żenić się tylko między sobą, nie będzie się ich przymuszać do jedzenia wieprzowiny. Oprócz niedzieli będą mogli obchodzić także szabat. I zachowają swoje pisma hebrajskie, zwłaszcza Zohar. To ich uspokaja. Nie słuchają go już. Tym bardziej, że przyjeżdża stary Szor z Chają. Szor powłóczy nogami. Chaja go prowadzi i choć nie widać już u niego żadnych ran zewnętrznych, to daje się wyczuć, że przeżył jakąś traumę. W niczym nie przypomina tego rumianego starca, pełnego sił witalnych, którym był jeszcze przed rokiem. I właściwie nie wiadomo, skąd wynika ta nowa kwestia i czy wiąże się z przybyciem Eliszy i Chai, czy może tkwiła tu cały czas, niedopowiedziana, ostatnia w kolejce. Ciekawe, że teraz trudno nawet dociec, kto pierwszy sformułował ten pomysł na ostateczne rozprawienie się z wrogami. Mówiąc wróg, mają na myśli Rapaporta, Mendla, Szmulewicza i wszystkich rabinów, satanowskich, jazłowieckich, mochylewskich, a także ich żony, które plują na odszczepieńców na ulicy i rzucają kamieniami w ich kobiety. Ten wróg jest dobrze znany, a nawet bliski, przez co staje się jeszcze większym wrogiem. Znając dobrze wroga, wiesz, gdzie zadać rany, w co uderzyć. Choć i ciebie może zaboleć. Jest w takiej walce z bliskim wrogiem jakaś dziwna, pokrętna przyjemność, bo to jakby się biło siebie samego, lecz równocześnie ciosów się unika. W każdym razie, gdy pojawia się ten pomysł, nie wiadomo z czyjej głowy, zapada cisza i wszyscy rozważają go w milczeniu. Nie wiadomo, co powiedzieć. Chodzi o to, żeby dopisać do supliki 7. punkt. Talmud naucza, iż potrzebna jest krew chrześcijańska, a kto wierzy w Talmud, powinien jej żądać. Niczego takiego nie ma w pismach, mówi Nachman ponuro. W pismach jest wszystko, odpowiada mu Jakub. Suplikę podpisują w milczeniu. Składają podpisy także ci całkiem nowi, Aaron ben Szmul z Czerniowców i Meyer ben Dawid z Szegirtu, który jest tu z całą rodziną, i Moszko ben Jakob z Bukaresztu i Ancel, co tak nerwowo chichotał. Suplikę zawiezie Molivda, a jak się arcybiskup zgodzi, to wtedy pojedzie oficjalna delegacja. Na koniec, już po złożeniu podpisów, Nachman wtrąca jeszcze swoje 3 grosze i przekonuje Molivdę, by swoim pięknym, pełnym zawijasów charakterem pisma dopisał jedno zdanie. Sami czekamy dnia tego, jak upragnionej wody, kiedy Alef święte, krzywe dotychczas, wyprostuje się i wszystkie 4 strony świata zjednoczy i pobłogosławi. Ostatniej nocy przychodzi do Molivdy dziewczyna, która mu się spodobała, Tanna. Przez krótki moment myśli, że to Hana, można powiedzieć, że uderzająco podobna, takie same szerokie biodra i płaski brzuch. Jest trochę onieśmielona, on także. Robi jej miejsce koło siebie, ona kładzie się cichutko z dłońmi przy twarzy. Zaczyna gładzić ją po plecach, są jak jedwab. Masz już przyrzeczonego? Pyta po turecku, bo dziewczyna wygląda na Wołoszkę. Miałam, ale tam został. Weźmiesz sobie innego? Nie wiem. A mnie chcesz? Chcę. Delikatnie odsuwa jej dłonie od twarzy, a ona obejmuje go i przywiera do niego całym ciałem.